Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji jest metaforą szukania i utrwalania wartości europejskich. Przypominam sobie konferencję w Poznaniu w roku 2019 o konserwatyzmie i wyznanie Francuza, dyrektora PESEJA, dyrektora kształcenia kadr politycznych z Paryża, który powiedział, że taka dyskusja o konserwatyzmie, jaka odbywa się w Polsce, w Poznaniu, we Francji jest już niemożliwa. Dzisiaj też będzie o konserwatyzmie i to w dość zaskakującym kontekście. Do rozmowy zaprosiłem pana Grzegorza Górnego, publicystę portalu W Polityce, eseistę, reżysera filmowego, autora kilkudziesięciu książek tłumaczonych na wiele języków. Bez wątpienia światopoglądowego konserwatystę. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W trakcie ostatniego spotkania Klubu Wałdajskiego, przypomnę, że Klub Wałdajski to jest takie spotkania intelektualistów specjalizujących się w studiach nad Rosją. Odbywa się to w Rosji, to zawsze jest jakby sygnał, jak będzie wyglądała polityka rosyjska. W czasie tego spotkania Putin skonceptualizował ofertę światopoglądową w postaci tak zwanego zdrowego konserwatyzmu. Pan zreferował to wystąpienie na portalu W Polityce i został określony jako zwolennik Putina w Polsce albo jako jego propagandysta. Poziom czytania chyba ze zrozumieniem sięgnął bruku.
No tak, prawdę mówiąc, z jednej strony mnie to rozbawiło, a z drugiej zasmuciło, że tak nisko upadł w Polsce poziom czytania ze zrozumieniem, że niestety wydaje się to sztuka zbyt trudna dla opanowania dla niektórych. Generalnie w swoim tekście postanowiłem opisać pewną uwodzącą ofertę, jaką Putin ma dla konserwatystów w Europie Zachodniej, ponieważ w Polsce, jak się wydaje, raczej nikt się na te sztuczki nie nabierze po tej prawej stronie. Natomiast ku mojemu zdziwieniu okazało się, że to, co zreferowałem i od czego się zdystansowałem, zostało przypisane właśnie mi. A chodziło mi o to, żeby przedstawić ową ofertę, jaką ma Putin dla zachodnich konserwatystów, żeby ją przedstawić polskim odbiorcom. Dlatego, że my sobie często nie zdajemy sprawy, jak środowiska prawicowe, konserwatywne, pro-life, pro-family na Zachodzie postrzegają Putina, a widzą go jako właściwie jedynego chrześcijańskiego polityka w antychrześcijańskim świecie, a przynajmniej jedynego, z którym inni się liczą i wręcz przedstawiany jest jako taki obrońca cywilizacji chrześcijańskiej. I dla nas może wydawać się to zaskakujące, natomiast bardzo wiele osób i środowisk na Zachodzie tak właśnie dzisiaj postrzega Władimira Putina.
Jednocześnie oczywiście nie powinno to zamazywać rzeczywistych intencji, tak, ukształtowanego przez KGB przywódcy Rosji. Ta jego obrona chrześcijańskiej Europy w dużej mierze jest po prostu pewną taktyką polityczną, tak?
Zauważmy, że w Rosji mamy do czynienia z instrumentalizowaniem religii, że tam patriarchat moskiewski jest pewnym instrumentem działania władz rosyjskich. I w związku z tym mamy do czynienia z instrumentalnym traktowaniem religii. I jeżeli chodzi o tą ofertę konserwatywną, to zauważmy, że Moskwa z jednej strony wspiera finansowo i organizacyjnie ruchy skrajnie lewicowe w Europie, takie jak na przykład Syriza w Grecji czy Podemos w Hiszpanii, a z drugiej strony też radykalnie prawicowe. I generalnie w ten sposób, wzmacniając i radykalizując oba skrzydła, dąży do wewnętrznego konfliktu, podziału i osłabienia w Europie. I mamy bardzo wiele takich udokumentowanych przypadków, nawet w Stanach Zjednoczonych, kiedy okazuje się, że za pomocą rosyjskich troli mobilizowano z jednej strony bojówki antyfaszystowskie, tak zwane antyfaszystowskie, czyli tą Antifę, z drugiej strony z kolei działaczy środowisk konserwatywnych i napuszczano je na siebie. I chodziło o to, żeby wywołać efekt starcia, podziału, polaryzacji. Mhm. którego celem jest radykalne osłabienie Zachodu, żeby zaczął się on zajmować sam sobą, swoimi wewnętrznymi problemami i przestał się koncentrować na tym zagrożeniu zewnętrznym. Zresztą jest to jedna z tych złotych zasad prowadzenia wojny, które opracował jeszcze wiele wieków przed Chrystusem chiński strateg wojskowy Sun Tzu w swojej sztuce wojny. Właśnie osłabiania przeciwnika poprzez pewne działania dywersyjne na jego zapleczu, czyli sztuka prowadzenia wojny bez wojny, bez użycia przemocy.
Jednym z elementów owej wojny jest doprowadzenie społeczeństwa do takiej demoralizacji obyczajowej, tak? To myślę, że jest bardzo ważne, że no właściwie wszystko jest polityczne. Płeć też dzisiaj stała się polityczna właśnie za sprawą tej demoralizacji społecznej, która osłabia jakby wewnętrzną spoistość, tak?
Tak, Sun Tzu pisał, że takie zalecenia dawał strategom wojskowym. Demoralizujcie wroga, podsyłajcie mu używki, promujcie rozwiązłość, bo im słabszy będzie duchowo, psychicznie, tym mniej skłonny będzie do obrony. I zauważmy, że Imperium Rzymskie nie rozpadło się dlatego, że padło pod ciosami jakiejś wielkiej armii, która go podbiła, tylko rozpadło się od środka. Nastąpiła taka wewnętrzna implozja, dlatego że tych barbarzyńców, którzy wkraczali w granice Imperium, było o wiele mniej niż rzymskich legionistów, ale w centrum nie było woli walki.
Demoralizacja elit, ducha. Tak? Demoralizacja elit i tutaj przypomina się ten wspaniały wiersz Kawafisa, tak? Czekając na barbarzyńców. To tak na marginesie. Ale myślę, że to wystąpienie Putina, ta konceptualizacja owego zdrowego rozsądku, zdrowego konserwatyzmu, no, która też jest taką formą maskirowki, dla lewicy jest bardzo niewygodna, ponieważ Putin właśnie odnośnie rewolucji obyczajowej LGBT zauważył, że my tego nie przyjmujemy nie dlatego, że my tego nie kochamy, tylko dlatego, że my po prostu, myśmy to przeszli już. I poczyniło to po prostu gigantyczne spustoszenia, za które płacimy do dzisiaj. Coś takiego Putin mówi, tak?
Tak, w tej swojej mowie wałdajskiej Putin zwraca uwagę, że to, co dzisiaj promują te lewicowe środowiska opiniotwórcze na świecie właśnie w postaci rewolucji seksualnej, ideologii gender, że tego rodzaju pomysły już wcześniej były testowane w Związku Sowieckim, bo tu trzeba przypomnieć, że w ciągu pierwszych 9 lat istnienia państwa sowieckiego rewolucja seksualna była częścią oficjalnej agendy społecznej tego kraju i tam były te wszystkie eksperymenty dotyczące tak zwanej wolnej miłości wcielane w życie. I to się skończyło fatalnie. To się skończyło zapaścią demograficzną, anomią społeczną, rozbiciem więzi rodzinnych. No i w pewnym momencie musiał nastąpić odwrót od tej rewolucji, bo zbyt wysokie były koszta społeczne. Więc Putin w czasie tej swojej mowy zwraca uwagę, że myśmy już to przerabiali. My drugi raz tego nie chcemy powtórzyć. Dziękuję. I rzeczywiście taki argument w tej jego mowie się tam pojawia.
Rzeczywiście, pierwsza faza, jak tutaj przypominam sobie z lektur, faza rewolucji bolszewickiej przyniosła gigantyczną zmianę obyczajową, a cel był chyba prosty. Oderwać ludzi w też dużej mierze od cerkwi, tak? Szczególnie młodych. To było to jakby też wkomponowane, ta rewolucja, w wojnę z cerkwią.
Można powiedzieć, że to była realizacja pewnych postulatów Engelsa, które zawarł on w swoim dziele o pochodzeniu państwa własności i rodziny z 1894 roku, gdzie Engels pisał, że filarem tego ustroju burżuazyjnego, który należy zniszczyć, jest małżeństwo i rodzina. W związku z tym, jeżeli chcemy zniszczyć ten stary, toksyczny system, musimy zniszczyć filary, na którym się on opiera. Jednym z tych filarów jest właśnie małżeństwo i rodzina, a innym z tych filarów jest religia, jeszcze kolejnym własność prywatna. Dlatego też ta furia bolszewików wtedy kierowała się przeciwko religii, przeciwko własności prywatnej, a także w tym pierwszym okresie istnienia państwa bolszewickiego przeciwko rodzinie.
Władza totalitarna po prostu nie znosi konkurencji jakikolwiek, tak? To jest jasne. Ja też tutaj, czytając pana tekst dotyczący tego przemówienia wałdajskiego Putina i samego przemówienia, miałem takie wrażenie, że za tym kryje się taka złośliwa satysfakcja, że Europa właśnie jest skierowana przez neomarksistów, a my już tego na szczęście nie mamy.
Tak, tam dało się wyczuć pewną taką zgryźliwość w tonie Putina i zauważmy, że nie było jakby reakcji, polemiki z tym, co on powiedział. Bo nawet po tym moim tekście to komentatorzy się nie zastanawiali nad tym, co powiedział Władimir Putin, ale co napisał Grzegorz Górny, a właściwie co sobie pomyślał Grzegorz Górny. Tymczasem warto się zastanowić nad tym przekazem Putina do Zachodu, jak mu przeciwdziałać, jak go neutralizować, co zrobić, żeby on się nie okazał tak skuteczny wobec środowisk konserwatywnych na Zachodzie. Ja myślę, że ten brak reakcji wynika z pewnej bezradności intelektualnej, dlatego że wiele rzeczy, które padają w tej mowie, one w sumie są zdroworozsądkowe i prawdziwe, tylko problem polega na tym, że Putin za pomocą prawdziwych informacji tworzy fałszywe struktury informacyjne. I na tym polega też zasada prowadzenia wojny psychologicznej, że tworzy się te fałszywe narracje, tak zwane mity polityczne, które w dużej mierze rzeczywiście zawierają prawdziwe informacje, rzeczywiste fakty, ale za pomocą tego tworzy się kompletnie fałszywą strukturę informacyjną. I to jest element wojny hybrydowej, z którym na przykład mamy dzisiaj do czynienia na wschodniej granicy Polski. Że ta presja imigracyjna, która w rzeczywistości jest agresją przeciwko państwu polskiemu, jest przedstawiana jako agresja państwa polskiego przeciwko biednym uchodźcom. I tutaj są wykorzystywane część pewnych prawdziwych informacji, część zdjęć, prawda, obrazków, ale wszystko ułożone w takiej formie, że tworzy zupełnie fałszywy przekaz. I w tym też chociażby przejawia się ta podatność na tego typu manipulacje, a zauważmy, że na wschodzie rzeczywiście mamy specjalistów od prowadzenia wojen informacyjnych, psychologicznych, hybrydowych i oni dokładnie wiedzą, jakich narzędzi użyć, żeby wywołać pożądaną przez siebie reakcję.
Wracając do tej pierwszej fazy rewolucji bolszewickiej, że wydaje się, że w ogóle obraz rewolucji rosyjskiej jest cały czas jakby zniekształcony. Potępiany jest stalinizm, także za swój obyczajowy konserwatyzm, ale początki rewolucji już nie. To spowoduje, że można jakby mówić, że źródła rewolucji obyczajowej nie są na Zachodzie, ale w Rosji. I że to nie żadna nowoczesność, to co przychodziło z Rosji, chyba że Rosję zaliczymy do bardzo rozwiniętych krajów nowoczesnych.
Znaczy, jeżeli chodzi o rewolucję seksualną, to w Rosji bolszewickiej po raz pierwszy ją wcielano w życie na masową skalę przy użyciu państwa właśnie w Rosji sowieckiej. Jak wiemy, ten eksperyment został w 1926 roku zarzucony z powodu wysokich kosztów społecznych. A fakt, że dzisiaj my nic o tym nie wiemy, wynika z tego, że po 1926 roku nakazano usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie informacje i nawiązania do tego okresu. I tak jak znamy te epizody dotyczące wygumkowywania, retuszowania portretów Stalina, wokół którego kiedyś byli inni jego współpracownicy jak Trocki, Jeżow czy Jagoda i oni nagle znikali z tych archiwalnych zdjęć, ich przemówienia gdzieś też znikały. Tak samo likwidowano wszelkie wzmianki o tym właśnie okresie pierwszym istnienia państwa sowieckiego i wprowadzania tych zmian obyczajowych. Dlatego bardzo mało rzeczy się zachowano, bo niszczono podręczniki, niszczono plakaty, fotografie. I dopiero teraz naukowcy w Rosji z starają się odtworzyć ten okres w historii Związku Sowieckiego, który został tak dobrze zamazany.
Aha. Mówiąc, tak dość dosłownie, cały czas jakby pokutuje takie przekonanie, że Lenin był dobry, Stalin zły.
W tej chwili w Rosji obowiązuje wręcz odwrotna formuła. To ciekawe, że dzisiaj w ideologii propagandzie Kremla.
Znaczy mówimy o Zachodzie w tym momencie, że Lenin dobry, Stalin zły, cały czas trochę.
Tak, ale w Rosji jest już inaczej. W Rosji nastąpiło odwrócenie. Dzisiaj to Lenin jest zły, a Stalin jest dobry, dlatego że największą wartością stało się państwo rosyjskie. I Lenin przedstawiany jest jako ten, który zniszczył wielkość państwa rosyjskiego poprzez rewolucję. I co ciekawe, kiedy obchodzono stulecie rewolucji bolszewickiej w 2017 roku, to rosyjska telewizja wyprodukowała film nie będący pochwałą Władimira Lenina, a właściwie będący takim bardzo krytycznym obrazem tej postaci, przedstawiający go jako agenta niemieckiego wywiadu, który dostał zadanie rozwalenia od środka państwa rosyjskiego. Natomiast w tym kontekście Stalin jest przedstawiany jako ten, który po tym niszczycielu Leninie odbudował potęgę państwa rosyjskiego. Więc dzisiaj mamy do czynienia w tej oficjalnej narracji państwowej z odwróceniem tych wektorów, które jeszcze widzimy, że są na Zachodzie.
No, jest coś zaskakującego w tym, że właśnie teraz Putin, jakby nie było potomek bolszewików, przestrzega Europę przed rewolucją obyczajową. To są właśnie owe paradoksy historii i to, że historia niczego i chyba nikogo nie uczy.
No, historia pełna jest tego rodzaju paradoksów, ale dla mnie na przykład paradoksem jest to, że ci, którzy w Polsce właśnie ostrzegają przed putinizmem, sami dają się tak łatwo rozgrywać Putinowi i Łukaszence, i wierzą w tą całą narrację reżimu białoruskiego i rosyjskiego dotyczącą tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj widzimy ewidentne nabieranie się na tą propagandę rosyjską.
I to, na co pan zwraca też uwagę, mianowicie, że zachodni intelektualiści, także watykaniści ulegają tej retoryce. I tutaj szczególnie Francuzi zresztą, jak zawsze, są podatni na te rosyjską propagandę.
Tak, zgadza się. I w tym jakby nie mam może nic zaskakującego, ponieważ oni byli podatni już wcześniej, w czasach sowieckich, w czasach komunistycznych i dalej. Widzimy dalszy ciąg tej samej naiwności Zachodu wobec tego przekazu, który płynie z Kremla.
A nawiązując do owej rewolucji seksualnej w Rosji, jaki ona miała charakter i wymiar, to przywołam tutaj fragment dziennika Buchakowa, bodajże z grudnia 24 roku, który zapisał o wejściu do trolejbusów szóstki golasów. Panie w boa, w butach i na obcasach, panowie w lakierkach z krawatami. Lud się oburzał, tak? Ale czego to nie robi się w imię rewolucji?
No, była to pewna forma oswajania, tresowania tego ciemnego, zacofanego rosyjskiego ludu przez tych nosicieli kultury wyższej, postępu, oświecenia. No, ale jak się to skończyło, to wszyscy wiemy.
Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Grzegorz Górny, eseista, publicysta, autor filmów, znawca szczególnie Europy Wschodniej, Europy Środkowej. A na zakończenie proponuję utwór muzyczny przedstawiciela tej lepszej Rosji, kompozytora późnoromantycznego Modesta Musorgskiego, Obrazki z wystawy. Pierwsza część, ta część, którą wysłuchamy, to jest, ma tytuł Gnom. Przedstawia brudnego, dartego karła, pokracznie poruszającego się na krzywych nogach, a jest to efekt wizyty Musorgskiego na wystawie swojego przyjaciela Wiktora Hartmana, który namalował różnego rodzaju takie historie, które zilustrował muzycznie Modest Musorgski. Dziękuję jeszcze raz, panie Grzegorzu, dziękuję państwu, do usłyszenia.
Kierunek Europa.